dobre książki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, dzisiaj z Pałacu Potockich i tu spotykamy się z laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, Antoniną Tosiek, która Nagrodę Szymborskiej dostała za tom Żertwy, wydany przez Biuro Literackie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i gratuluję nagrody przede wszystkim. Niesamowicie wzruszająca scena, kiedy popłakała się pani odbierając nagrodę.
Dziękuję bardzo. Tak, tak, popłakałam się faktycznie, czego się absolutnie po sobie nie spodziewałam, ale emocje od samego początku były jakoś bardzo wysokie i bardzo duże. Już samo czytanie Jana Frycza wierszy ze wszystkich nominowanych książek jakoś, nie wiem, wprowadziło mnie w taki tkliwy nastrój, a potem to już było tylko z górki, choć pewnie emocjonalnie i pod górkę.
To może krótko panią przedstawimy. Antonina Tosiek, poetka, krytyczka literacka i teatralna, animatorka wydarzeń teatralnych oraz badaczka dwudziestowiecznej diarystyki ludowej, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autorka debiutanckiej książki poetyckiej Storytelling, nominowanej do wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius. No i teraz Żertwy, i to już druga nagroda, bo najpierw otrzymała pani Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Książka wspaniała, bardzo gęsta. Myślę, że tak naprawdę bardzo trudno jest o niej mówić, bo tutaj każdy z tych wierszy nadawałby się na oddzielną audycję. Tyle jest tutaj pomieszczonych tematów. Ale jak powiedziała pani, to jest tom przede wszystkim o trosce, ale troska, która ma bardzo wiele wymiarów takich codziennych i też metafizycznych i filozoficznych. Wychodzimy od opieki nad osobą chorą, osobą, która odchodzi, i myślę, że to też jest bardzo ważny temat, ale może zacznijmy od tych trosk właśnie. Jakie troski tutaj w tym tomie chciała pani pomieścić?
Wszelakie, ale przede wszystkim te trudne, bo mam wrażenie, że my sobie troskę jakoś przedziwnie pomyśleliśmy w naszej kulturze współczesnej. Bardzo często zrównujemy ją z takimi kategoriami jednoznacznie negatywnymi, dlatego że myślimy od razu kategorią poświęcenia na przykład. A mam wrażenie, że troska jest czymś szalenie rewolucyjnym i też bardzo często nieoczekiwanym, bo troska wyprzedza czasami jakieś założenia, jakieś nasze uprzedzenia. Troska jest bardzo organiczna. Troska wychodzi często z ciała i jest takim odruchem, który mam wrażenie, że jest bardzo trudno zafałszować. A całą resztę emocji można w jakiś sposób mniej lub bardziej udanie markować. Więc mnie troska i to, jak bardzo jest nieoczywistą emocją i jak wiele wymaga od nas czujności, zarówno kiedy troskę otrzymujemy, jak i kiedy troskę sprawujemy, wydawało mi się, że to jest taki afekt i to jest taki temat, który mnie ciekawił też od strony językowej. Jak można opowiadać o takim odruchu?
Ciekawe, że powiedziała pani o trosce w kontekście emocji, bo na ogół troska to jest coś, czego z emocjami nie łączymy, a raczej z jakimiś konkretnymi działaniami. I te działania tutaj w tym tomie również są, bo takim najważniejszym, dotykalnym, namacalnym tematem właśnie, od którego pani wychodzi i do tej troski dochodzi, jest właśnie opieka. Opieka nad osobą odchodzącą, umierającą i to wszystko, co z tym się wiąże. Te wszystkie codzienne sprawy. Ja jestem pani bardzo wdzięczna za ten tom i myślę, że wielu czytelników i czytelniczek, bo to jest temat bardzo bliski właściwie wszystkim z nas, albo będzie kiedyś, a temat, o którym się nie mówi. Nie mówi się w literaturze, tym bardziej poezji.
No właśnie, wiele się mówi o procesie odchodzenia, o samej żałobie, o tym, jak próbujemy sobie poukładać relacje z kimś, kto odchodzi, kto odszedł, kto nagle zniknął. I takie krzątanie się po żałobie w literaturze jest dosyć dobrze wyeksplorowane. Zresztą ja nie ukrywam, że też wiele tytułów było dla mnie bardzo, bardzo dużą inspiracją w pisaniu tej książki, tylko że mnie zupełnie nie o ten wymiar chodziło. Ja chciałam napisać książkę o towarzyszeniu w odchodzeniu i o tym, że ono absolutnie nie jest...
Jest wzniosłe, powiedzmy.
No właśnie, nie jest wzniosłe, ale szukałam trochę innego słowa. Myślę, że też nie do końca... No bo to ma trochę dwie sfery. To jest jakoś tak...
Niełatwe też jest przede wszystkim.
No jest, ale w tym jest jakiś taki przewrotny dualizm, dlatego że z jednej strony łączymy sobie opiekę i jakiegoś rodzaju przedziwne poświęcenie dla kogoś, kim się opiekujemy, z czymś uświęcającym, a z drugiej strony traktujemy to jako kategorię negatywną, która właśnie nas jakoś obciąża, która nas jakoś rozsadza, która nas bardzo dużo kosztuje. No właśnie, a ja chciałam napisać książkę o tym, że bardzo często także troska i miłość jest wyborem, to znaczy, że jest prawdziwa właśnie wtedy, kiedy my podejmujemy wybór, kiedy podejmujemy decyzję. I ja chciałam trochę w ten sposób o trosce opowiedzieć i właśnie o opiece nad kimś starszym bliskim, kto odchodzi. To też bardzo mnie zaskoczyło, dlatego że ja jestem jeszcze chwilę, ale jednak przed 30. I z mojego najbliższego grona moich znajomych jeszcze niewiele osób miało takie doświadczenie opiekowania się swoimi rodzicami czy dziadkami na przykład, ale niesamowicie poruszające są dla mnie wszystkie te słowa, wiadomości, maile, które dostaję od osób, które się z tym mierzą, które takie doświadczenie mają i które jakoś odnalazły się w tych wierszach. Przede wszystkim w takiej opowieści o materialności troski, znaczy o tym, że opieka jest bardzo cielesna, że opieka jest też pewnego rodzaju przemocą wchodzenia z relacją z ciałem innego człowieka, że to jest o wydzielinach, o zapachu, czasami o smrodzie, czasami o takich rzeczach, które nas w jakiś sposób brzydzą, a my podejmujemy decyzję po pierwsze, żeby się z tym zmierzyć, a po drugie, tak jak w książce, żeby się do tego przyznać, że to nas na przykład brzydzi, albo że kiedy ktoś odchodzi...
No i to jest właśnie niesamowite, że pani tutaj w tych wierszach, oczywiście w imieniu podmiotki lirycznej, przyznaje się do tego wstrętu, do tego obrzydzenia. Oczywiście są też inne uczucia, do tego przejdziemy, ale że pani to tak wyraża wprost, bo często się tego wstydzimy, mimo że tak myślimy i tak odczuwamy.
Wstydzimy.
Pani to niejako za nas wypowiada.
Wstydzimy i czujemy się winni albo winne, a to jest nierozerwalne i tego się nie da zignorować.
No jest też wstyd, o którym pani pisze, że wstydzimy się tych uczuć.
Tak, oczywiście, że tak. A wstyd jest, no wstyd też mam wrażenie, że jest jakąś taką bardzo znów przewrotną kategorią, bo z jednej strony wstydzimy się, bo konfrontujemy to z jakąś opinią zewnętrzną, tak? Wstyd wytwarza się w spotkaniu, a z drugiej strony mamy jakąś taką zinternalizowaną normę, która nam nakazuje wstydzić się samych za siebie i samych przed sobą. I ten moment, kiedy się z tym zderzamy i kiedy no właśnie trochę sobie dajemy po łapkach za to, że jakiś odruch był na przykład dla kogoś nieprzyjemny. To jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie przejmujący moment i taki, o którym zaczęłam rozmawiać z wieloma osobami, które się opiekują swoimi odchodzącymi, czy to rodzicami, czy to dziadkami, bo myślę, że faktycznie za mało o tym mówimy.
I pisze pani też w pewnym momencie, że ból nie uszlachetnia.
Nie, ja absolutnie uważam, że ból, cierpienie, one nie uszlachetniają, one nas wystawiają na próbę, której mamy prawo nie zdać i z którą mamy sobie prawo nie poradzić. Moim zdaniem cierpienie jest okrutne i absurdalne. I jeżeli w kimś coś zmienia, to znaczy, że ta osoba jest herosem albo heroską, ale ból wcale nie jest czymś, co warto gloryfikować i co warto uznawać za wzniosłe właśnie.
To może tutaj zacytuję, to ból nie uszlachetnia, ból nie ma kierunku, tylko stwardniałe jelito nażarte paragonami prywatnych gabinetów. Stały repertuar obejmuje też polski kabaret, więc się śmiejemy, robimy śnieżne diabły, bo bez aureolek. Ten cytat pochodzi z wiersza Madonny i Orszak Stukonny, tutaj kolejny cytat i kolejne odniesienie, ale właśnie Też porusza Pani całą tą otoczkę tej opieki. Mamy tutaj właśnie te prywatne gabinety, mamy szpitale, mamy, nie wiem, pieluchy, to wszystko, co właśnie się łączy, ta codzienność, ta fizjologia, to też jest dla mnie tutaj niezwykle ważne i takie też bardzo wzruszające.
To dziękuję, że pani tak to odczytuje. To znaczy, dla mnie rekwizyty, które są związane z opiekowaniem się nie tylko kimś starszym, ale też kimś odchodzącym, są pewnego rodzaju drogowskazami. To znaczy, po pierwsze, korzystamy z tych samych elementów. Jeżeli ktoś kiedykolwiek mył ciało pianką seni bez spłukiwania, to doskonale wie, jaki ona ma specyficzny zapach. Ja na przykład po śmierci mojej babci zostało mi bardzo dużo tych kosmetyków i ja już nie mogłam ich wykorzystywać do czegokolwiek innego, bo ten zapach po prostu był dla mnie tak silny i tak silne emocje konotował. I też wzruszyło mnie to, jak wiele osób zwracało uwagę na właśnie te konkretne rekwizyty i na te konkretne przedmioty, które także pojawiają się w ich przestrzeni i w ich doświadczeniu. I miałam wrażenie, że na pewnym etapie my się dajemy tym przedmiotom prowadzić, że to one nam dyktują kolejne kroki, bo uczymy się jakiejś mapy, jakiegoś scenariusza odruchów, zachowań i to dzięki nim tak naprawdę spełniamy jakiś konkretny wzór. A te wszystkie instytucjonalne rzeczy, które się tutaj pojawiają, oczywiście dotyczą bardzo dużego problemu z opieką socjalną i opieką instytucjonalną nad seniorami, seniorkami, ale nie tylko w Polsce, bo oczywiście ustawa o pracy socjalnej to jest bardzo duży teraz temat. No a poza tym ja mam wrażenie, że my z opowiadaniem o starości, ale właśnie o tej starości nie takiej związanej z mądrością pokoleń, tak, i bardzo często się teraz tak w polskiej literaturze pisze o babciach, że dzięki babci ja znam coś tam i jestem w stanie swoje doświadczenie lepiej zrozumieć, bo ta babcia, więc to jest znowu przez cały czas powrót do jednostki, powrót do indywidualizmu, a starość w Polsce jest bardzo często okrutna, w większości piekielnie samotna, i często też niestety niegodna, co kolejne raporty związane z majętnością seniorów, z tym, na ile leków mogą sobie pozwolić, z tym też często, jak jedzą na przykład, albo jak spędzają święta. I ja bardzo wszystkim serdecznie polecam zainteresowanie się taką fundacją Mali Bracia Ubogich, która organizuje spotkania dla osób samotnych, starszych i na przykład wspólne wigilie, albo właśnie opiekę związaną z zapewnieniem podstawowych produktów spożywczych dla tych osób. To jest jedno z takich miejsc, które ja od bardzo wielu lat wspieram i jest ono mi bliskie i też myślałam o tej fundacji, pisząc tę książkę bardzo często.
Wracając jeszcze właśnie do opieki, powiedziała Pani na spotkaniu ze wszystkimi nominowanymi do Nagrody Szymborskiej, to mnie też bardzo ujęło, że właśnie opieka nad osobami starszymi jest czymś niedanym nam tak naturalnie jak opieka nad dziećmi, prawda? Bo tutaj kieruje nami instynkt, że dziecko jest głodne, musimy je nakarmić, a tutaj jednak wymaga to w jakiś sposób naszego oddania i jakiegoś przemożenia właśnie tego wstrętu, tej niechęci, tej trudności podjęcia tej opieki. To też jest niesamowite. Znaczy, jak te opieki są, prawda, różne.
Oczywiście, bo troska jest skalowalna, jak się okazuje. Mhm. Łatwo jest nam się troszczyć, kiedy to jest łatwe i mało od nas wymaga. Kiedy możemy to robić na odległość, kiedy możemy to markować, kiedy możemy deklarować, że chcemy się troszczyć. Ale w momencie, kiedy zaczyna to wypychać nas poza naszą sferę komfortu, to robi się trudno. I wtedy musimy się sami ze sobą w jakiś sposób skonfrontować. Uważam, że każdy i każda, kto podejmuje się pracy opiekuńczej, po prostu, nie wiem, powinna mieć codziennie list u swoich stóp, że jest wspaniałym, mocnym i silnym człowiekiem i dobrym człowiekiem. Niezależnie od tego, jak sama uważa, że sobie radzi, czy lepiej, czy gorzej, bo to jest taki rodzaj doświadczenia granicznego, moim zdaniem, który jest nieporównywalny z czymkolwiek innym. Ale właśnie, kiedy nam na przykład podpowiada instynkt albo hormony, albo kiedy uważamy, że coś jest urocze, bo na przykład jest to mały piesek, nawet jeżeli nie ma nogi i, nie wiem, śmierdzi mu z pyska i nie ma połowy zębów, to i tak jest to mniej wymagające niż kiedy wchodzimy do pokoju, w którym trzeba przebrać pieluchę i, nie wiem, ściany, tapety zaczynają przechodzić tym zapachem.
Moczu,
ale nie tylko.
Jakiś wydzielin.
Tak, Skóra starszego człowieka pachnie w bardzo specyficzny sposób i tak po prostu jest. Tylko że wiadomo, że są na przykład takie gatunki zwierząt, które można posądzić o altruizm. Nie wiem, czy człowiek jest istotą altruistyczną. Wierzę, że bardzo często troszczymy się, dlatego że chcemy, żeby o nas się troszczono. Znaczy kochamy, bo chcemy być kochanymi. I to wszystko jest wprzęgnięte w jakieś takie, w taką dynamikę wzajemnej wymiany. I myślę, że w tym przypadku jednak też tak jest. To znaczy, chociaż znam takie przypadki osób, które na przykład opiekują się swoimi rodzicami, mimo że przez kilkadziesiąt lat nie mieli kontaktu. To jest dla mnie jakiś, to jest heroizm i to jest coś naprawdę bardzo przejmującego. Oczywiście też trzeba sobie powiedzieć, że żeby mieć takie doświadczenie, to należy funkcjonować w bardzo określonym uprzywilejowaniu. Czyli mieć na przykład środki, które nam to umożliwiają, albo przestrzeń w domu, która nam to umożliwia. Tak? Wstawienie szpitalnego łóżka z materacem przeciwodleżynowym to nie jest taka hop-siup sprawa, trzeba mieć go gdzie postawić, trzeba mieć za co kupić nutri-drinki, bo niestety polskie państwo raczej słabo dotuje tego typu doświadczenia. Oczywiście są jakieś tam pomocy z hospicjum na przykład, czy pielęgniarki środowiskowe, ale to też nie jest takie proste.
To jest mało wszystko. Tak.
To jest mało, to raz, a dwa na przykład kobiety, które opiekują się swoimi rodzicami, mają bardzo specyficzną sytuację rozliczeniową z państwem polskim, więc są brane pod uwagę jej dochody i dochody męża, czy jej się należy pielęgniarka środowiskowa i pomoc państwa w opiece nad swoimi rodzicami, a nie w każdym domu i nie w każdym związku. To jest takie oczywiste, żeby ta pomoc była rozdzielona równo na przykład. Więc praca opiekuńcza w Polsce też ma płeć i to też jest dla mnie bardzo ważne i to też miałam nadzieję, że w tej książce w jakiś sposób wybrzmiewa, że w Polsce to na kobiety spada gro odpowiedzialności za opiekę.
Zdecydowanie tak. Mężczyźni są rzadkością opiekujący się rzeczywiście rodzicami.
Chociaż akurat moje osobiste doświadczenie jest takie, że zarówno mój tata opiekował się swoją babcią i to przez wiele lat karmił ją, przewijał, mył, jak i mój partner, który mieszkał ze swoją babcią chorującą także na schizofrenię i akurat właśnie ja ich widziałam w takich sytuacjach i myślę, że też nie bez powodu wybrałam sobie takiego, a nie innego partnera, bo to tak bardzo mi imponowało i to tak bardzo mnie poruszało, więc są też tacy mężczyźni oczywiście, ale politycznie i strukturalnie to jest problem głównie kobiet.
Ten tom jest właśnie też o miłości i o takiej miłości niełatwej, właśnie takiej miłości, która towarzyszy tej opiece, odchodzeniu i jest po prostu wsparciem w tych sytuacjach trudnych bardzo. Są dwa bardzo piękne wiersze o miłości. Zresztą ja za chwilę poproszę panią o zacytowanie kilku tutaj wierszy z tomików. Ale myślę, że miłość to też jest taki ważny temat, bo ta opieka też wynika tutaj akurat nie z obowiązku, a z miłości, bo to też nie jest takie wcale oczywiste.
Tak, oczywiście. Ja też trochę się nie spodziewałam, że ta książka będzie o miłości, a dla mnie ona jest o niej, ale jest o takiej miłości, która przychodzi już po jakimś czasie, znaczy o takiej miłości, która jest gotowa sobie powiedzieć, wybieram, podejmuję decyzję. Bo w miłości można robić szalone i głupie rzeczy, zamaszyste gesty, można się zakochiwać, można szumnie i dumnie ogłaszać, a w tym momencie, kiedy uznajemy, że jesteśmy gotowi albo gotowe robić dla siebie te wszystkie trudne rzeczy, no to wtedy miłość jest pełna, tak mi się wydaje. A jako, że ja mam takie szczęście, że takiej miłości od wielu bliskich mi ludzi doświadczyłam, to chciałam o tym opowiedzieć. Że nie ma mądrej troski bez mądrej miłości i że dzięki temu to wszystko jest prostsze. Bo jeżeli kochamy to i czujemy się kochanymi, no to idziemy trochę ze światem. Mamy swoją zbroję i ona nas trochę chroni przed światem. Jakkolwiek patetycznie i egzaltowanie to właśnie nie zabrzmiało, to moja miłość na przykład bardzo się sprawdziła właśnie w takiej sytuacji, która wymagała od nas zupełnej reorganizacji świata i przetrwała.
To już mogłaby być wspaniała puenta naszej rozmowy, Ale jeszcze też inne uczucia mamy w tym tomie. No właśnie, bardzo wiele jest tutaj uczuć i bardzo wiele jest emocji, oprócz też tych takich konkretnych, codziennych sytuacji. I to jest uczucie ulgi, które wszyscy odczuwamy, o którym czasami też wstydzimy się mówić. I tutaj jest taki najkrótszy wiersz w tym tomie. To jest ballada o Narayamie. Zaraz sobie tutaj pozwolę zacytować. Ulga jest najgrzeszniejszym z uczuć. To najkrótszy wiersz w tym tomie, ale też myślę, że jeden z najmocniejszych.
O, ten wiersz pojawia się w bardzo wielu moich rozmowach wokół tej książki, bo okazuje się, że to jest piekielnie trudne poradzić sobie z ulgą po czyimś odejściu. Poradzić sobie z tym właśnie poczuciem winy, który do nas wtedy przychodzi, bo kim jesteśmy? Bo jakimi jesteśmy ludźmi, jeżeli jesteśmy w stanie wziąć głębszy oddech, dlatego że ktoś zniknął? To wszystko jest oczywiście bardzo skomplikowane. Czasami się mówi o tym, jak ktoś odejdzie, że a dobrze, bo już nie cierpi na przykład, ale to nie zawsze tak jest. Czasami po prostu kosztuje nas to tyle, zresztą w przypadku wielu historii, które do mnie potem wróciły po publikacji tej książki, wielu ludzi dostaje nowe życie po tym, kiedy ich najbliżsi już odeszli. Ale oni trochę nie potrafią do niego wrócić, bo...
Też pojawia się takie uczucie pustki.
Oczywiście, że tak. I bez sensu. I tego, że wszystko, co robię dla siebie, jest grzeszne. Że wszystko, co się nie ociera o jakąś przedziwną, jakąś martyrologię indywidualną, to jest niewystarczające. Myślę, że kobiety mają taką tendencję bardzo często, także w innych obszarach. No a ulga jest, no właśnie, ulga jest też bardzo często bolesna. Ale mam wrażenie, że ulga w ogóle wyprzedza wszystkie inne emocje. Znaczy ulga jest najszczersza. Ulga jest takim odczuciem, który nam zdejmuje ciężar z piersi, który nam rozluźnia krtań, które sprawia, że zanim my się zorientujemy, że czujemy ulgę, to ona już jest w naszym ciele. I myślę, że to jest niesamowite uczucie i bardzo dwuznaczne, ale chyba właśnie najprawdziwsze. Jest kiedyś w takiej rozmowie z Agnieszką Weligurą powiedziałyśmy sobie, że ulga to jest święto. I ja myślę, że ulga to jest święto, bo to jest trochę święto dla ciała i taki moment prawdziwej wolności. Mimo, że tak bardzo skomplikowane i często tak nieoczywistej.
Ten tom jest też świetnie skonstruowany, bo prowadzi nas pani poprzez te różne właśnie odczucia, uczucia. One się pojawiają w odpowiednim miejscu tego tomu. Bardzo przemyślana konstrukcja. Czy tak pani myślała? O tym też jestem ciekawa, w jaki sposób ten tom powstawał. Czy te wiersze powstawały właśnie w trakcie towarzyszenia osobie chorej, czy to już pojawiło się później jako pewna taka refleksja?
Te żertwy to są moje drugie żertwy. Pierwsze żertwy powstawały właściwie w odpowiedzi na odejście mojej babci i były jakimś zapisem mojego przechodzenia żałoby i też takim raportem z wycieńczenia i psychicznego, i fizycznego. I ta książka już była prawie skończona, tam były 34 wiersze i padł mi dysk w komputerze. I cała ta książka zniknęła. Znaczy, oczywiście zniknęło mi bardzo dużo rzeczy. Zniknęła mi bibliografia do doktoratu, jakieś niedokończone artykuły, które były parę miesięcy po deadline, ale zniknęły też wiersze. Zostały jakieś takie malutkie elementy, które wysyłałam wydawcy gdzieś kilka miesięcy wcześniej. I ja rozpaczałam, jakbym przechodziła drugą żałobę. I dużo... Myślę, że rok zajęło mi jakieś zmienienie tego w swojej głowie i dzisiaj jestem niesamowicie wdzięczna za to, że tak się stało. Bo ja nie jestem typem bardzo konfesyjnej poetki. Mnie zawstydza patos, zawstydza mnie egzaltacja w wierszu, często budzi jakąś moją irytację. To nie jest forma mojego wyrazu. Ja mogę takie wiersze czytać, one często mogą ze mną rezonować, ale to nie jest taki typ komunikatu, który mnie jakoś interesuje jako osobę, która sama pisze. A tamta książka mam wrażenie, że ona momentami trochę nieuchronnie mogła popadać w tego typu tony, bo ja po prostu jej potrzebowałam. I ja musiałam sobie z tym poradzić pisaniem. I tak się stało. A potem żertwy się ode mnie zdystansowały i miały szansę na to, żeby zrobić więcej przestrzeni dla innych doświadczeń, dla innych opowieści, dla tego, czym ta książka można uzupełnić z siebie. Bo myślę, że jeżeli wiersz nie zaprasza i nie daje miejsca na to, żeby wejść z nim w relację, uzupełniając go własnymi doświadczeniami, własną pamięcią, własnymi ulubieniami w języku, to znaczy, że nie działa, że jest po nic, że jest tylko jakimś ornamentem, jakąś taką estetyczną migawką. Mnie to w poezji nie interesuje. A te drugie wiersze, te drugie żertwy już były dużo bardziej zdyscyplinowane, pisały mi się trochę metodycznie. Ja miałam bardzo, bardzo konkretne takie migawki, które chciałam, żeby się tam znalazły, dotyczące określonych wrażeń. I próbowałam je sobie rozpisać, na przykład właśnie jak to wrażenie, kiedy patrzymy na jakiś przedmiot i szacujemy jego wagę, a kiedy go podnosimy, okazuje się, że jest na przykład jakoś absurdalnie lekki i nasze ciało się napięło i było przygotowane do tego, żeby unieść ciężar, a okazuje się, że jego tam w ogóle nie ma. I ja myślałam o tej książce właśnie przechodząc od jednego tego typu wrażenia do drugiego, od doświadczenia zapachu do doświadczenia właśnie jakiegoś takiego organoleptycznego dotykania przedmiotów czy ucisku na przykład. Ale też ja nie ukrywam, że żertwa, czyli ofiara całopalna, jak to w starosłowiańskim języku powiedziano.
Właśnie, chciałam przejść jeszcze do tego tytułu bardzo nieoczywistego. Tak, nie wszyscy wiemy, co to są żertwy, prawda?
Nie. Ja po prostu ukochałam sobie to słowo i ono mi się szalenie podobało i bardzo wcześnie
świetnie
obrałam...
No,
ja kocham literkę samożyt, więc ja sobie ten tytuł obrałam bardzo wcześnie, bo interesowało mnie to, że żertwa... No właśnie, żertwa jest o spalaniu, o wypalaniu, ale też o tleniu. O tym, że ona przez cały czas może albo zgasnąć, albo rozpalić się w ogóle nowym płomieniem i nowym żywym ogniem. I zarówno można być cielcem, jak i żertwą. Można być żerczynią i tym, kto składa żertwę. I też z tego powodu, nawiązując do tego, jak pani pytania o strukturę tej książki, ona jest trochę właśnie o takim żarzeniu się i wypalaniu. Czasami płomień gdzieś idzie do góry, czasami zupełnie zanika. Dlatego, że ta książka też powstała jako wynik mojego absurdalnego wypalenia zawodowego i takiej nieumiejętności w ogóle bycia w słowie. No i też depresji tym spowodowanej, więc ja potrzebowałam takiego żarzenia i takiego właśnie składania trochę na nowo siebie w słowach, żeby się móc znowu w wierszu rozgościć. Więc ja, jak pewnie Państwo słyszycie, dla mnie to bardzo pokomplikowana i wieloetapowa przygoda, książka poetycka Żertwy. I nie spodziewałam się, że ona mi tyle też radości ostatecznie przyniesie.
To może teraz na zakończenie posłuchajmy kilku wierszy w pani interpretacji, bardzo przez panią dziękuję. Wybranych. Bardzo proszę.
Dobrze, dziękuję. Wiersz otwierający tom. Neogotyk. Uchylić się przed ciosem można w dół albo na boki. Są szczeliny w sklepieniu, są granaty, krzyże, żebra i pruszą. Pruszą, widzisz? Pan dał nam dym. Dał las i twarze świętych w gotyckich kościołach. Wola to wróżka zębuszka połykających na sucho tabletki jak żwir, jak rzęsę. Słyszę, jak mnie woła. Przekręca imiona i obśmiewa porażki. Jestem jednią, jestem koniunkcją, jestem twarzą w muszli, jestem wierzchem dłoni nieprzetrawioną żółcią i smrodem w kolorze fluo. Rozbrysk UV, polok UV. Jestem jednią, jestem cielcem. Składam żertwę. Pierwszy wiersz o miłości. Wspinają się na dach muzealnego czołgu. Z góry widać dni czerwone, dni niebieskie. Pomnik z gwiazdą, flagę w gwiazdy. I może myśleliby, że to porządne pruskie miasto szybko o nich zapomni, gdyby nie obiecał, będę się opiekował twoimi słabnącymi rodzicami. Nikt, nigdy nikomu nie powiedział więcej. Botticelli, czyli mała beczka. Temperaturę wody sprawdzamy główką łokcia. Ścięgienka nawykła do rozlewania się z chlupotem na posadzkę. Ciało jest celowe, stworzone do dawania. Daj mi. Ja tak lubię wanny i jeziora. Będziesz moją solą, roztwór woda i ja. Będę czesać ci włosy, szorować szorstką gąbką, ramiona, kulistości kolan, twarz rozmytą jak moja. A woda jest wodą, jest wodą, jest wodą. A szkielecik obciągnięty winylową rękawiczką. Jedna jest patrzącą, druga oglądaną. Zamieniłyśmy się tylko miejscami. Pomyśl, jakie to dziwne. Bać się gestów własnych rąk.
Antonina Tosiek, laureatka nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za tom Żertwy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Princesse, tu conspires couronner ma flamme, tu s'apprête pour mon bonheur.
Dobre książki.
Le plaisir qui règne dans mon âme, et les mêmes transports charment-ils votre cœur.